Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Drodzy Państwo, czas na rozmowy niedokończone, gośćmi których są pan senator Grzegorz Bierecki. Witam serdecznie, panie senatorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witamy, panie Januszu, w studiu Radio.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kontynuujemy nasze rozmowy. Niektórzy z Państwa być może mieli okazję przysłuchiwać się im po godzinie 18 w telewizji Trwam. Temat tych rozmów to debata o pakcie fiskalnym, o przyszłości i kondycji polskiej polityki fiskalnej, gospodarki, a więc de facto tego wszystkiego, co dotyczy portfeli zwykłych obywateli, naszych rodzin, budżetu domowego, a więc czegoś, co po prostu z miesiąca na miesiąc niektórzy muszą także jakoś łatać i radzić sobie. Więc taka bardzo, mam nadzieję, życiowa ta nasza rozmowa będzie. Może najpierw wyjdźmy od tego, dlaczego pakt fiskalny wprowadzany jest w takim błyskawicznym tempie, jak mówił pan senator, także z pogwałceniem regulaminu Senatu został uchwalany w tej izbie wyższej polskiego parlamentu. No i co nas czeka? Niebawem szczyt, na który wybiera się pan Donald Tusk na początku marca w Brukseli. Czego możemy się po tym spodziewać?
Panie senatorze. Wszystko zależy od tego, czy rząd zdecyduje się teraz złożyć to jednostronne oświadczenie o przyjęciu całości tego paktu fiskalnego. Ten przyjęty traktat, ratyfikowany traktat pozwala rządowi polskiemu przyjąć przed wejściem do strefy euro, przyjąć całość zobowiązań wynikających z tego paktu. Rząd szacuje te zobowiązania, wartość tych zobowiązań, koszt przyjęcia tych zobowiązań na 9 miliardów złotych rocznie. I w uzasadnieniu do ustawy napisał, że wymagać to będzie albo obniżenia kosztów ponoszonych przez budżet, albo zwiększenia dochodów poprzez uzyskanie nowych źródeł dochodów, czyli to oznacza to po prostu nowe podatki, które będzie trzeba wprowadzić, żeby znaleźć te pieniądze, które będzie nas kosztować ten pakt fiskalny. No, czy rząd ma zamiar złożenia takiego oświadczenia? W trakcie debaty w Senacie wielokrotnie byliśmy zapewniani przez wiceministra, że takiego zamiaru nie ma. Niemniej jednak ze sporządzonych ekspertyz, do których dotarliśmy, ekspertyz sporządzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wynika, że taki wariant jest rozważany bardzo poważnie. Jest przykład, precedens w Europie. Niedawno Rumuni zdecydowali się na taki krok i po tym, jak parlament rumuński ratyfikował pakt fiskalny, rząd rumuński zdecydował się złożyć to oświadczenie i w tej chwili Rumunia jest objęta już wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z tego paktu.
No właśnie, więc pakt fiskalny jest tym, który może mieć bezpośrednie przełożenie na każdą polską rodzinę, także na każdego polskiego przedsiębiorcę. Można się spodziewać, panie Januszu, zwracam się do pana Janusza Szewczaka, że podatek CIT zostanie zwiększony. W Niemczech to mniej więcej 28-30%, w Polsce 19%, a zatem znów spadnie konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
Tak, tego nie można absolutnie wykluczyć, mimo że nie ma takiego formalnego zapisu jednoznacznego w pakcie fiskalnym, to mowa jest tam o pewnej harmonizacji działań, pewnych procedur, również w zakresie konkurencyjności, dyscypliny finansowej. Nie ulega więc wątpliwości, że będą próby właśnie ujednolicenia tego podatku CIT-owskiego, no bo u nas jest on właśnie niższy, znacznie niższy na poziomie 19%. We Francji, w Niemczech sięga między 28-30% i to jest oczywiście zabójcze dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przypomnijmy, one już dzisiaj wcale nie mają takich równych szans i takiej łatwości wchodzenia na każdy rynek europejski, Unii Europejskiej czy strefy euro. Obowiązuje też tam cały szereg tak zwanych utrudnień administracyjnych typu homologacje, certyfikaty, dopuszczenia normy jakieś lokalne. No to powoduje, że tak naprawdę polski przedsiębiorca w ramach tej rzekomej postępów integracji zaczyna tracić na tym, bo przypomnijmy, rząd dość lekką ręką zgodził się na pakt fiskalny, na pakt, nie tylko pakt fiskalny, ale również na wspólny patent europejski. To jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. To pokaże, najbliższe lata pokażą, że może nas to w przeciągu no, tych kilku, czy powiedzmy 10 lat kosztować gigantyczne pieniądze polskich przedsiębiorców. Mówi się, że nawet 50-80 miliardów złotych. Albowiem trzeba będzie taki pakt, taki po prostu patent posiadać. To jest kwestia tłumaczeń. To są koszty bardzo wymierne. Mało tego, te firmy zagraniczne mogą wręcz szantażować polskich konkurentów tym, czy mają ten patent, utrudniać ich dostępu do tego i tak dalej. Więc jest tu cały szereg poważnych konsekwencji. No i są w pakcie fiskalnym zapisy, które mówią o tym, że jeśli byśmy chcieli przeprowadzić jakieś reformy, jeśli chcielibyśmy podjąć jakieś własne działania, to musimy wcześniej uprzedzić o tym Unię Europejską. Ona się może zgodzić lub nie. Również jeśli chcielibyśmy na przykład pożyczyć gdzieś pieniądze, czy zwiększyć emisję naszego długu, to też to będzie zatwierdzane. W ogóle można powiedzieć, że ten pakt fiskalny tak naprawdę podważa jedną z fundamentalnych idei, zasad dotychczasowej Unii Europejskiej, czyli solidarność z jednej strony, a z drugiej demokrację wewnątrz unijną, bo te przepisy są tak naprawdę paktu fiskalnego, stoją no właśnie w sprzeczności w dużej mierze do tego, co postanowił traktat lizboński. One powinny być, one mają być dopiero wprowadzone do tego ustawodawstwa unijnego w późniejszej formie. Ale przypomnijmy, decyzja o tym, czy państwo i jego obywatele będą ustalać swój budżet, była podstawą demokratycznych systemów parlamentarnych w Europie. Właściwie można powiedzieć, że demokracja w Anglii się zaczęła o walki o budżet. O to, kto będzie ustalał wydatki i dochody. Król, czy też szersza reprezentacja społeczna? Dzisiaj my sobie dobrowolnie właściwie pozwalamy oddać ten atrybut, bardzo ważny dzisiaj atrybut suwerenności, bo dzisiaj tak naprawdę suwerenność polityczna wynika z suwerenności gospodarczej. Czy możemy o czymś decydować, czy tylko mamy być biernym wykonawcą poleceń płynących z góry, mamy być krajem, gdzie po prostu się sprzedaje na przykład niemieckie towary, a decyzje o tym, czy się będzie rozwijał nasz kraj tak czy inaczej, będą zapadać gdzieś poprzez biurokratów unijnych.
Czyli rozumiem, podsumowując tę część wypowiedzi, że pakt fiskalny to przede wszystkim utrata suwerenności gospodarczej, no przez to też politycznej, tak? Bo dzisiaj się nie podbija krajów orężem, przynajmniej nie tak często, jak gospodarczo, jak poprzez wpływ na banki, różnego rodzaju firmy i tak dalej, więc utrata suwerenności gospodarczej, przez to także politycznej, ale to także utrata konkurencyjności, chociażby w związku z CIT-em, o którym wspomnieliśmy, a to jest tylko jeden wycinek, to także cięcia, które muszą być uzgadniane, na przykład w wydatkach budżetowych, to może być także wzrost obciążeń fiskalnych, także chociażby tego CIT-u, a więc wyższe podatki po stronie obywateli, a tym samym wyższe koszty życia. Czy ja dobrze rozumiem, jakie są konsekwencje wprowadzenia paktu fiskalnego?
No tak, i rząd liczy to, przeliczył, to jest bardzo optymistyczne wyliczenie. Oni liczą to na co najmniej 9 miliardów złotych rocznie. Tyle będzie to nas kosztowało. No łatwo policzyć, ile to na głowę podatnika wypadnie.
A proszę powiedzieć, dlaczego rząd chce oddać suwerenność gospodarczą i polityczną, wprowadzając kolejny z elementów, bo przecież wymieniliśmy tutaj w programie telewizji Trwam sześciopak chociażby, tak? Albo ten wspólny patent europejski, albo nadzór bankowy, tak?
Unia bankowa.
Teraz to jest kolejny element tej układanki. Dlaczego tak wyzbywamy się tej suwerenności?
No to jest plan budowy państwa europejskiego. To jest plan budowy federalnego państwa europejskiego, którego częścią ma być Polska. Jeśli mamy być częścią innego państwa, to znaczy, że nasza suwerenność zostanie zlikwidowana. Będziemy tak naprawdę mieli tutaj na terytorium między Odrą i Bugiem, będziemy mieli po prostu samorząd tak naprawdę tylko, którego funkcjonowanie będzie ograniczone koniecznością uzyskiwania środków z centrali, środków z budżetu ogólnoeuropejskiego. No to jest wizja budowy państwa europejskiego, która politykom aktualnie rządzącym bardzo odpowiada. Oni są zwolennikami przecież tej konstrukcji, czują się Europejczykami. Dla wielu z nich polskość to nienormalność, więc chętnie porzucają atrybuty suwerenności po to, żeby stać się częścią Europy. Stać się częścią Europy rozumianej jako odrębny twór polityczny. No przecież ten pakt fiskalny faktycznie tworzy tak zwany rząd gospodarczy Europy.
Państwo uczestniczyliście niedawno w piątek chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam, w konferencji Alternatywa poświęconej obronie polskiej złotówki, bo przy okazji paktu fiskalnego także mówi się o wejściu do strefy euro. Więc dlaczego warto w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, bo o niej mówimy, bronić polskiej złotówki? Bo takie konkluzje z tej konferencji czytałem.
Proszę ojca, ja miałem okazję w ubiegłym roku słuchać premiera Islandii, który opowiadał o walce z kryzysem, który w jego kraju no, w szczególnie okrutny sposób się pojawił przecież. I on wskazywał w swoim wystąpieniu na różnicę drogi islandzkiej wyjścia z kryzysu wobec tej, której wychodzą kraje strefy euro. No, tym, co dopomogło Islandczykom wydobyć się z kryzysu, Islandia jest w tej chwili krajem, który znów zaczyna rosnąć, gdzie wraca na ścieżkę rozwoju, to ich własna waluta. Oni mieli do wyboru przed państwami, które są w takiej sytuacji kryzysowej, jest prosty wybór. Albo tnie się wydatki, obniża się kosztem właśnie usług socjalnych, czyli obniża się wydatki budżetowe, albo dokonuje się dewaluacji własnego pieniądza, co jest znacznie mniej uciążliwe dla obywateli, znacznie łagodniejszą formą wychodzenia z kryzysu jest dewaluacja własnej waluty. Myśmy przy pierwszym uderzeniu kryzysu kilka lat temu w Polsce przecież, proszę przypomnieć sobie, złotówka przecież prawie 40% w stosunku do euro została, ten kurs się zmienił, tak? To był ten moment amortyzacji fali kryzysu, która była możliwa dzięki właśnie posiadaniu własnej waluty.
Mówi się także i rządzący podają to za argument, że gdy nie przyjmiemy paktu fiskalnego, gdy nie wejdziemy do strefy euro, to będziemy gdzieś tam na peryferiach Europy, że nikt z nami się nie będzie liczył, bo teraz przecież wszyscy się z nami liczą, jesteśmy bardzo ważnym graczem, partnerem. Pan premier występuje gdzieś tam w Brukseli i przy okazji różnych szczytów i co chwilę zapewnia, jaki on jest ważny.
No tak, to są takie opowieści dla małych dzieci, bajeczki, bo przecież tak naprawdę powiedzmy sobie, kto dzisiaj jest na peryferiach Europy, no przecież te kraje, które w dużej mierze mają już euro, Grecja, Portugalia, Hiszpania, przecież tam są dramaty, zupełnie ludzkie dramaty, nieprawdopodobne, złe, że tak powiem, notowania gospodarcze.
Do których my, którzy nie mamy euro, mamy dopłacać.
Tak, tak, w dużej mierze trzeba będzie do tych bankrutów europejskich dopłacić i to tego się nie da zlikwidować w rok czy w półtora, bo przecież ratowanie Grecji setkami miliardów euro, czy Portugalii, Irlandii, Hiszpanii, no trwa już kilka lat i sytuacja wcale się tak nie poprawia, jest raczej coraz gorzej. Te wskaźniki dotyczące bezrobocia, no 50% czy 60% młodych ludzi bezrobotnych w Hiszpanii, Grecji, deficyt na poziomie prawie 7%, 6 z groszami w Hiszpanii, a dopuszczalny próg to przecież ten 3%. No zapaść, absolutna zapaść podatkowa, cięcia, drastyczne cięcia w emerytur, rent, świadczeń socjalnych. To pokazuje, że euro nie jest ani gwarancją dobrobytu, ani nie jest gwarancją uniknięcia kryzysu gospodarczego. Wprost przeciwnie, euro okazało się olbrzymią pułapką, projektem skrajnie politycznym, a nie ekonomicznym. Euro jest walutą dla krajów zamożnych i dobrze zorganizowanych. I widzimy, że euro w Niemczech spełniło swoje zadanie. Okazało się walutą dla Niemców bardzo ekspansywną, korzystną. No ale skoro Niemcy mają historyczną nadwyżkę w swoim budżecie, w handlu zagranicznym, sięgające ponad 150 miliardów euro, to ktoś musi mieć deficyt, prawda? No i ten deficyt właśnie mają kraje słabo zorganizowane, o słabszej konkurencyjności, które nie bardzo mają co eksportować. Hiszpania zbudowała fantastyczne autostrady dzięki środkom unijnym i euro, i tanim kredytom w euro. No ale tymi autostradami dzisiaj nie bardzo ma kto jeździć, bo bezrobotnych nie stać na benzynę. Grecy zbudowali piękne stadiony na olimpiadę. Portugalczycy fantastyczne stadiony na euro rozgrywane w Portugalii. Dzisiaj te stadiony trzeba burzyć, zamykać. Na niektórych pasą się kozy. To pokazuje, jak skomplikowana jest ta sprawa euro. Ja zresztą powiem szczerze, zastanawiam się, dlaczego polski rząd dzisiaj podejmuje tę problematykę wejścia do euro, kiedy tak naprawdę nie mamy żadnych szans na wejście do tego euro, bo nie spełniamy wymogów, które trzeba spełnić, pewnych technicznych ram dotyczących długu, inflacji, kursu walutowego. Kiedy trzeba przejść przez taki czyściec, że 2 lata, prawda, trzeba być w tym korytarzu walutowym, żeby wreszcie dostać zgodę. Czy to nie chodzi może o to, żeby nas zająć znowu po związkach partnerskich, znowu nas zająć, że tak powiem, jakimś innym idiotyzmem, który dzisiaj jest nierealny, tak można powiedzieć. No sam minister Rostowski ostatnio powiedział, że za jego bytności w polityce to nie widzi wejścia do euro. Większość polityków mówi o roku 2018-2020. Czy to nie chodzi o to, żeby nas odciągnąć od tego, żebyśmy przestali się zajmować rzeczami bardzo ważnymi na dzisiaj dla Polski i Polaków, czyli rosnącym gwałtownie bezrobociem, spadkiem dochodów, załamaniem się budżetu, właściwie brakiem perspektyw, jeśli chodzi o inwestycje, dalsze dokończenie tych rozkopanych autostrad rozpoczętych. No, to są wyzwania emigracji gigantycznej młodych Polaków, którzy właściwie już nie widzą tutaj dla siebie nadziei, szansy na przyszłość, na założenie rodziny. Drożyzną, szalejącą zupełnie drożyzną. Ja chcę powiedzieć, że praktycznie od 2007 roku, od czasów tej nowej koalicji rządzącej tutaj już ładnych kilka lat, większość artykułów żywnościowych, ale i również energia, gaz, wzrosły o około 50-60%. Czyli te opowieści, że GUS nam mówi, że tam coś o 5% żywność podrożała w skali roku, to są po prostu bajeczki. To są problemy, to są wyzwania. Mamy lawinę bankructw. Mamy olbrzymie zwolnienia pracowników i to nawet w dużych zakładach pracy są grupowe przewidywane zwolnienia. TPS-a 1700 osób planuje do zwolnienia, LOT, PKP. Problemy są z nauczycielami, likwiduje się w tym roku około 500 szkół. No przecież to będą problemy dla Polaków, czyli to jak żyć w tym 2013 roku, a nie czy euro będzie w 2018, czy w 2021. No myślę, że Czesi bardzo, bardzo racjonalnie do tego podchodzą. Premier czeski zapytany, kiedy oni przyjmą euro, powiedział, no być może za 227 lat, bo przecież nie ma daty określonej, kiedy musimy przyjąć euro. Jest jedynie taka nie do końca określona zgoda na to, że to euro ma być, ale nie wiadomo kiedy. Według mnie referendum w tej sprawie powinno być absolutnie niezbędne i powinno dotyczyć daty przyjęcia przede wszystkim. Kiedy my chcemy przyjąć to euro? To jest bardzo istotne. Polskie społeczeństwo wstępowało do innej Unii w 2004 roku niż mamy ją dzisiaj. Całkowicie inne były podstawy prawne tej Unii, inne dokumenty.
Pamiętamy także, że zapewniano nas, że absolutnie nie będzie żadnego superpaństwa, że to nie zmierza ku temu, że to wszystko będzie Europa ojczyzn, prawda? No przecież pamiętamy te śpiewki z 2004 roku i wcześniej. No a okazuje się, że jednak to, o czym mówili także eksperci na antenie Radia Maryja te kilka lat wstecz, to się wszystko po prostu spełnia na naszych oczach.
No, plan jest rozpisany, no terminy. To nie jest tak, że my mówimy o czymś, co nie wiadomo kiedy się wydarzy. Ta ścieżka, to domino, które w tej chwili na naszych oczach się uruchamia przecież, jest ściśle zaplanowane. No, ono przyspieszy po jesiennych wyborach w Niemczech. W tym roku przecież jesienią są wybory w Niemczech. Wtedy będziemy mieli dalsze pogłębienie tej tak zwanej unii bankowej, czyli integracja systemu finansowego w Europie. Jeden nadzór nad bankami, ustawa dotycząca restrukturyzacji banków, po kolei potem przecież gwarancje depozytów na poziomie europejskim. To oznacza, że nastąpi konsolidacja tego systemu finansowego, więc jak gdyby pieniądz stanie się już ogólnoeuropejski, stanie się już, kontrola nad tym pieniądzem będzie europejska. Tak? No i potem co dalej? Tak? Nowy traktat. Gdzieś w połowie 2014 powinniśmy zobaczyć już nowy traktat z Maastricht, nową wersję tego traktatu. To będzie gdzieś w okolicach grudnia 2014 przy prezydencji włoskiej będzie decyzja o pogłębieniu tej integracji. W 2016, bo to mniej więcej dwa lata trwa okres ratyfikacji, będziemy mieli już nowy traktat Maastricht II. I ten nowy traktat doprowadzi do stworzenia jednej konstrukcji gospodarczej, więc wtedy się pojawi już unijny minister finansów. Ta wizja rządu gospodarczego zostanie przekuta w aparat wykonawczy.
Jak się domyślam, te traktaty będą przyjmowane przez parlamenty, a nie przez referenda, bo anuż zdarzy się to, co się zdarzyło swego czasu, prawda, chociażby we Francji na przykład. I już kiedy nie pójdzie po myśli referendum w jakimś kraju, no to będzie problem, więc lepiej niech przepychają parlamenty.
No, jest coraz większa luka pomiędzy obywatelem a władzą, ta luka demokracji. To, co w tej chwili dzieje się na naszych oczach i co pogłębia właśnie ta integracja europejska, to taka dedemokratyzacja funkcjonowania władzy. No, coraz więcej uprawnień, które wcześniej należały do parlamentów, albo były zastrzeżone dla referendum. Coraz więcej tych uprawnień, prerogatyw idzie do instytucji międzyrządowych, które nie są poddane kontroli demokratycznej, gdzie są urzędnicy, których nikt nie wybiera przecież, ale oni decydują o losach obywateli, oni decydują o tym, jak będziemy żyli.
Ale to dziwne, bo rządzi Platforma Obywatelska wraz z PSL-em. Platforma, która w nazwie ma obywatelska, a jak pamiętam również w parlamencie chociażby projekty obywatelskie specjalną popularnością się nie cieszyły, raczej odpadały w pierwszym czytaniu, czy nawet przed pierwszym czytaniem.
Nie ma przyzwolenia na to, żeby głos obywateli był wysłuchany. Im mniejszy udział obywateli w demokracji, tym większa kontrola dla tej elity, która świetnie się bogaci na tym systemie.
Pamiętam, że przy okazji reformy emerytalnej także obywatele, którzy zbierali podpisy pod obywatelskim projektem, nie zostali wpuszczeni na galerię przez rządzących Sejmem. No co także jest mocno zaskakujące. Gdzie się to podziała, ta obywatelskość w Platformie Obywatelskiej?
Tak, to słuszne pytanie, natomiast wydaje mi się, że to jest zjawisko szersze w Europie, takiego całkowitego oderwania się tych elit rządzących, elit biznesu, elit finansowych. Właściwie jest tylko wymiana między, tak to nazywamy teoria obrotowych drzwi, czyli z biznesu idzie się do polityki, z polityki wraca się do prywatnego biznesu. Większość komisarzy Unii Europejskiej trafia z powrotem potem po swoich kadencji do dużych koncernów europejskich, gdzie lobbuje na rzecz później interesów tych koncernów Unii Europejskiej i jak
I się
zostanie znowu komisarzem czy urzędnikiem wysokim, to po prostu dba o te interesy. No, to jest, tylko w Polsce to wygląda szczególnie patologicznie, bo oni przynajmniej tam dbają o własne firmy, o własne przedsiębiorstwa, o własne interesy, a u nas dokładnie odwrotnie. Dba się o wszystkich z wyjątkiem tych naszych, że tak powiem, interesów. No, zresztą w ogóle wydaje się, że polski rząd w dużej mierze podpisuje to wszystko tak in blanco trochę te umowy międzynarodowe, te zobowiązania, tak jakby to w ogóle nie niosło żadnych konsekwencji. Jak się pytają dziennikarze, a co panie premierze Tusk tam nam daje ta unia fiskalna? To on mówi, że no tam to nam daje, że my będziemy w centrum wydarzeń, że będziemy siedzieli przy stole, gdzie będziemy mogli posłuchać, co inni mówią. No przecież to jest zupełnie, nie, można powiedzieć, dziecinada, piaskownica, bo przecież my przy tym stole będziemy po pierwsze siedzieć wtedy, kiedy ci starsi bracia nas zaproszą tam do stołu, to po pierwsze, a po drugie nie będziemy mogli się odezwać w ich sprawach, w tych, których oni będą istotnych decydować dla całej Europy, Unii Europejskiej. Będziemy mogli tylko zabrać głos tam, gdzie będzie mowa o tak zwanej konkurencyjności. No to pokazuje, że zresztą polski premier nawet na pytania dziennikarzy w sprawie paktu fiskalnego nie bardzo wiedział, co ma odpowiedzieć na konferencji świeżo zorganizowanej po obradach Sejmu w sprawie paktu fiskalnego. Powiedział, że no trudno mu odpowiedzieć na pytanie, kiedy właściwie można by, trzeba by wdrażać ten pakt, czy od razu, po podpisaniu, czy po ratyfikacji. No to pokazuje, że my podpisujemy cały szereg dokumentów, naprawdę nie dokonując rzetelnej analizy, co to dla nas Polaków oznacza.
Może to znaczyć, panie Januszu, że jak pojedzie do Brukseli, to mu powiedzą, kiedy ma wdrażać. No.
No być może, no być może, że tak, że to już jest całkowita abdykacja z własnych pomysłów, z własnych koncepcji. No tylko, że jakoś tak jest, że jak Niemcy, że tak powiem, swoich stoczni jednak nie zlikwidowali, prawda? A nam jednak zalecono, że trzeba je zlikwidować. Jak jest dyrektywa unijna o tym, że trzeba teraz wodę, że tak powiem, sprywatyzować dostawy wody w całej Europie, to Niemcy się nie zgadzają, bo mają przykład niestety zły z Berlina, gdzie sprywatyzowano wodociągi, ceny wzrosły, wszyscy narzekają, w Londynie to samo. Nie, więc oni swoich interesów w sposób bardzo racjonalny potrafią w tej Unii Europejskiej bronić. Jest jeszcze jedna groźba, to jest groźba tego, że tworzy się pewne struktury europejskie, unijne, które właściwie wymykają się wszelkiej demokratycznej kontroli. Tego typu te różne fundusze, te europejskie mechanizmy stabilności i tak dalej. Proszę sobie powiedzieć, tam będą urzędnicy, biurokraci, dobrze opłacani, którzy będą tak, mieli immunitet dyplomatyczny, nie będą płacić podatków, nie będą związani żadnymi dyrektywami. Właściwie to będą nowi właściciele Europy. Tak
i niewybieralni przez obywateli.
Oczywiście, że niewybieralni przez obywateli. To będą nowi właściciele Europy, biurokraci, którzy wymyślają coraz większe idiotyzmy w tej Unii Europejskiej. No, prace trwają w tej chwili nad dyrektywą Unii Europejskiej, która wprowadzi, że w terenie zabudowanym nie będzie się można poruszać z szybkością większą niż 30 km na godzinę. Trwają prace
widzę nasze drogi.
No właśnie, kiedy u nas, prawda, przez taką górską, powiedzmy, miejscowość jak Zawoja trzeba jechać kilometrami, żeby wyjechać z tej miejscowości. To pokazuje skalę tych absurdów. No, nawet się zajmuje bajkami w tej chwili Unia Europejska i podobno Murzynek Bambo ma być bajką, która nie jest na poziomie, jest rasistowska i w związku z tym ma być zlikwidowany.
No, u nas jest komisja Boniego z mową nienawiści, także
tak,
też...
Tak, ale jeszcze jest środka Marysia, jeszcze jest ochrona zwierząt, prawda, nad wilkami i tak dalej. No, to wszystko prowadzi do jakiegoś kompletnego oderwania się od realiów życia Europejczyków.
No panie Januszu, ale jak tak, jak pan mówi, że mają immunitet, czyli nic im nie robi, chociażby przekładam to na grunt polski, Stefan Niesiołowski ostatnio w procesie nie wystąpi, prawda, który chciała wytoczyć pani Zuzanna Kurtyka w związku z jego wypowiedziami, no bo Sejm mu ten immunitet ocalił, choć wcześniej z ław sejmowych słyszeliśmy, że tylko tchórze chowają się za immunitetem. Dzielny Stefan Niesiołowski z immunitetu nie zrezygnował, a koledzy, koleżanki go także nie pozbawili tego immunitetu. Więc immunitet. Po drugie, nie płacą tam żadnych podatków, to co pan mówił, tak? Nie są wybieralni, czyli od kogoś zależą, bo ktoś ich gdzieś tam mianuje. No to żyć nie umierać, panie Januszu.
No tak, tak, no to jest kasa, właśnie, mówię, to jest nowa kasta, to jest nowa kasta Europejczyków. Tak naprawdę przecież te wynagrodzenia również w samej Unii Europejskiej są fantastyczne i Cameron, który premier Anglii, który się domagał nieco ukrócenia tego bizantyjskiego stylu życia urzędników Unii Europejskiej, no był przecież bardzo krytykowany również niestety przez ministra Sikorskiego. Zamiast szukać sojusznika w Anglii, myśmy wierzyli w to, że kanclerz Merkel nas nie da skrzywdzić i okazało się, że jakoś sami żeśmy się skrzywdzili, bo pieniędzy przecież na rolnictwo przyszło mniej w tym budżecie unijnym.
I
znacznie
o tym
mniej,
właśnie porozmawiajmy. Panowie otworzyli szampana, kiedy premier Tusk ogłosił sukces, swój sukces 30-godzinny negocjacyjny w Brukseli. Jak to było?
Jakoś te 30 godzin tam przesiedział w tej Brukseli i miał czas na tweetowanie, tak? Czyli miał czas na to, żeby siedzieć w internecie. Chyba jakoś szczególnie zajęty tymi negocjacjami nie był. Może nie zauważył nawet tego, co się działo.
Komunikował się z obywatelami.
Bo no przecież środki na rolnictwo, czyli te prawdziwie twarde pieniądze, które do Polski przychodzą, bo wszystkie inne środki, które są w tym budżecie dla Polski przewidziane, to one mogą być wydane pod warunkiem zaakceptowania tych projektów, które będziemy współfinansować. Tak? Natomiast środki, które idą na rolnictwo, to są twarde dopłaty. No i cóż tam widzimy? No zgodził się przecież na zmniejszenie tych środków o ponad 6 miliardów euro. No więc jeżeli to jest sukces, to ja nie wiem, co jest porażką.
Ja myślę, że to, jeszcze chciałbym dodać, myślę, że to jest trochę taki sukces Donalda Tuska jak Urlicha von Jungingena pod Grunwaldem. Po prostu widać wyraźnie, że całkowicie zdaliśmy się na to, co inni zdecydują w naszej sprawie. To po pierwsze. Po drugie, przypomnijmy, że te 106 miliardów euro środków w ramach Funduszu Spójności i środków na rolnictwo i wieś polską, to są pieniądze deklarowane. Te pieniądze to nie są te twarde pieniądze, które na pewno uzyskamy. Realne, jedyne twarde to właśnie te na rolnictwo, gdzieśmy wyraźnie stracili, jeśli chodzi o konkretne pieniądze. A środki w ramach Funduszu Spójności to są środki, które przecież od tych 106 miliardów trzeba odjąć naszą składkę. Nasza składka do budżetu unijnego będzie wynosić około 30-35 miliardów euro. W poprzednim budżecie wynosiła około 24 miliardów w latach 2007-2013, a więc o 10 miliardów euro będzie więcej samej składki. Poza tym, żeby ugryźć te pieniądze realnie, powiedzmy gdzieś 70% z tej kwoty, żeby w ramach to, co jest w ramach Funduszu Spójności, żeby je realnie ugryźć, no to trzeba wyłożyć własne środki, około 50% wkładu własnego.
Średnio. Skąd je wziąć?
No skąd je wziąć? Właśnie, kiedy nie ma w budżecie, kiedy walą się dochody podatkowe ministrowi Rostowskiemu, kiedy wali się polski budżet w tej chwili, pieniądze będą brać panowie tylko z jednej miejsca, no będą pożyczać. Będziemy musieli pożyczyć
albo sprzedawać
resztki majątku narodowego. No te kolejne 10 akcji PZU, PKO BP, prawda, LOT i tak dalej. No ale mimo wszystko tego majątku już prawie nie zostało nic, więc tutaj raczej myślę, że pójdą drogą niezależnie od sprzedaży tych resztek, wyprzedaży właściwie, nie sprzedaży, wyprzedaży za często za bezcen tego majątku narodowego, resztek tego majątku. No bo jeśli uzdrowiska już prywatyzujemy, sprzedajemy, to widać, jaka musi być dramatyczna ta sytuacja. Będziemy pożyczać i w mojej ocenie na te 440 miliardów złotych tych środków po przeliczeniu na złotówki unijnych trzeba będzie wyłożyć, czyli zadłużyć się na nowe około 140-150 miliardów złotych, żeby móc realizować te środki, żeby móc po nie sięgnąć. Unia zresztą będzie szukać oszczędności. Będzie wszędzie, gdzie będzie mogła, będzie nakładać kary, będzie żądać zwrotu środków tam, gdzie one są źle wydatkowane czy nieuczciwie. No, mamy przecież historię przed kilku tygodni zablokowania prawie 15 miliardów złotych na drogi. No, pojechali tam, prawda, minister Nowak z panią minister Bieńkowską prosić o odblokowanie. Zobaczymy, jak to Unia szybko zrobi. Niewątpliwie Unia będzie teraz bardziej precyzyjnie kontrolować różne wydatki. Także to nie jest tak, że ten bilans unijny ma tylko jedną stronę, że to jest tylko manna z nieba spadająca na nas w nagrodę. To są również olbrzymie wysiłek polskiego społeczeństwa, polskiego budżetu, bo to są również wszystkie te postępowania i procesy dostosowawcze, które nas kosztują. A przecież podpisaliśmy pakt klimatyczny na przykład, który będzie nas kosztował gigantyczne pieniądze, jeśli chodzi o polską energetykę, środowisko, ochronę środowiska. To będzie na pewno w przeciągu wielu lat ponad 100 miliardów złotych. Czyli to wszystko są koszty. Tego, to trzeba też liczyć. No a jakoś o tym się zapomina i wieszczy się ten historyczny sukces, nie, prawda, który tak naprawdę sprowadza nas do kilku miliardów euro rocznie. A więc mniej więcej tyle, co Polacy przekazują do rodzin polskich, pracując za granicą w Londynie, w Norwegii czy w Islandii. Właśnie tej Islandii, która przyjęła inne metody. Tu pan senator Bierecki mówi wyraźnie o tym, że Islandia przyjęła model samodzielnego wychodzenia z kryzysu i nie według standardów zalecanych przez Unię Europejską czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No i najprawdopodobniej lepiej sobie poradzi niż Grecja.
Czyli podsumowując tak, premier Tusk przywiózł deklarowane 101 miliardów euro na dwie największe unijne polityki, spójności i rolną, z tym, że ta rolna to jest, jak rozumiem, ta twardsza, ta bardziej pewna, powiedzmy, bardziej pewne pieniądze, natomiast polityka spójności, po pierwsze trzeba dołożyć środki własne, których nie ma, a więc będzie trzeba coś wyprzedać w Polsce albo się zadłużyć na kolejne długi. Odsetki od długów to już ponad 40 miliardów złotych rocznie, więc to jest niebagatelny. Większy
niż
deficyt.
Więcej niż dochody z podatku od osób fizycznych, od nie więcej niż PIT.
I to są tylko odsetki. Tak. To nie jest dług, to są odsetki, tak? I teraz straciliśmy 6 miliardów na tą politykę, wspólną politykę rolną. Wydatki, te, które otrzymujemy, to jest mniej więcej 10% całości budżetu Unii Europejskiej, ale premier tu zgodził się, dostał jakby 10% budżetu, ale zgodził się na 16% cięć. Tak? Dobrze to rozumiem.
Tak jest. To były największe, praktycznie Polska została, weszła na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o cięcia.
I teraz, gdybyśmy popatrzyli na nasze zyski bądź straty netto w przeliczeniu na, powiedzmy, no netto, tak? To znaczy, że w nowym budżecie Unii Europejskiej dla Polski te środki są mniejsze o 10 miliardów od tych, które mieliśmy do dyspozycji w budżecie poprzednim. Bo teraz dostajemy 101 miliardów euro i płacimy 40 miliardów euro składki. O tym też mało kto przypomina, że my płacimy składkę do Unii Europejskiej. Nie mają 40 miliardów euro.
No powiedzmy, że niech to będzie 35 miliardów, no ale...
A poprzednio 95 miliardów euro, a zapłaciliśmy składki 24 miliardy. Czyli suma summarum tracimy.
Tak, tak, zdecydowanie tracimy i na pewno też przypomnijmy też, że te sposób sięgnięcia po te pieniądze będzie obwarowany znacznie większymi ograniczeniami. Co prawda, rzekomo uzyskaliśmy ten kwalifikowany VAT, jak twierdzą przedstawiciele rządu, czyli to, że będzie można zaliczyć VAT z danego przedsięwzięcia do kosztu tej inwestycji, ale najprawdopodobniej trzeba będzie zmienić przepisy prawne dotyczące samorządów, żeby można było to wprowadzić w życie. Mało tego, tak naprawdę trzeba też wiedzieć, na co właściwie te pieniądze my mamy wydać. No bo to, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, czyli budowa odcinków autostrad, często wyrobów autostradopodobnych, jak niektórzy mówią, bo nie spełniających w pełni standardów nowoczesnych autostrad.
No, pojawiła się taka kategoria przejezdności.
Kategoria przejezdności, kategoria ścieralności, warstwy ścieralnej, kategoria lotniska w Modlinie, prawda, które zrobiono z jakichś tam margli, które, prawda, nie można przez rok na pewno będzie funkcjonować na tym lotnisku. Mamy prawie w miastach miastach powiatowych centra odnowy sportu, mamy akwaparki w co drugim powiecie. No, widać, że to jest po prostu takie, bym powiedział, wykorzystywanie tych pieniędzy często dla bogacenia się pewnych kręgów, pewnych elit. Mamy te stadiony, które zbudowaliśmy na Euro 2012.
A to prawda, panowie, że żona ministra Drzewieckiego kradła futra w USA?
No właśnie, no media doniosły
taką... Pierwsza strona.
Słyszałem gdzieś o tym.
Media doniosły właśnie o tej absolutnie sensacyjnej sprawie. Jakoś nie zauważyłem, żeby telewizja komercyjna TVN zbyt mocno się pochyliła nad problemem. Zdaje się, że jakoś to...
Ale jak kradła futra?
Tak, tak. Została według gazety Fakt, została złapana z żoną innego celebryty muzycznego, telewizyjnego, kiedy kradły te futra i usuwały te zabezpieczenia. Ponoć sprawa ma być sprawa sądowa 1 kwietnia i grozi tym osobom do 5 lat więzienia, więc to jest naprawdę nie jest banalna sprawa. No ale to pokazuje trochę taką, jeśli te fakty się potwierdzą, to pokazuje no jednak mentalność tych tak zwanych polskich elit, prawda? Tą w dużej mierze bezkarność, taką pazerność jakąś. To niestety te zjawiska dotyczące, o których się mówi, Miro, Zbychu, Rychu, prawda? No one funkcjonują nadal bardzo skutecznie w naszej rzeczywistości. Słyszeliśmy te nagrania, które ABW dokonała w stosunku do tych ustawiających przetargi właścicieli firm budowlanych, kiedy prawda, właściciel mówił do pani właścicielki, że już może sobie kupować Porsche, a jak będzie chciała, to i 5 mieszkań w Hiszpanii. Słyszeliśmy o tym, że fałszowano nawet próbki asfaltu, próbki betonu do badań, które w laboratoriach były badane w Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podmieniano te próbki. No więc właściwie to można powiedzieć, czy my wiemy na pewno, po jakim my tym asfalcie jeździmy, czy to na pewno jest asfalt? Nie, no bo przecież jak to się dzieje, że właściwie droga świeżo oddana, już autostrada nadaje się po 2-3 miesiącach do remontu, właściwie wszystko tam popękało.
Ja to się zawsze dziwię, jak jadę po zimie, wystarczy, że drobny mróz chwyci, no przecież nie ma nie wiadomo jakich mrozów w tej chwili, no i tylko jak śnieg odsłoni, to od razu są dziury w tych drogach. Ja po prostu tego nie rozumiem, że z roku na rok 3 razy w ciągu zimy trzeba łatać jakąś drogę. No czy to u nas tylko tak jest wykorzystywany taki asfalt, nie wiem, taki beton, nie wiem z czego to nawet jest zrobione, nie wiem czy w ogóle ktoś wie z czego to jest zrobione, jak ser szwajcarski, a jeszcze jak ktoś wpadnie w dziurę, to policja może dać mandat, bo nie zachował szczególnej ostrożności, tak? Jedzie 40 na godzinę i nie zachowuje szczególnej ostrożności, bo nawet nie ma jak ominąć tej dziury i osiom wjedzie w tę dziurę i dostanie 100 zł mandatu, bo nie zachował szczególnej ostrożności. No to chyba jemu powinno się płacić, a nie on.
No marnotrawstwo jest gigantyczne, a ponosi za to odpowiedzialność Donald Tusk przecież, który no, mając do dyspozycji ogromne środki do wydania na infrastrukturę, no od czego zaczął? No zaczął od zdemontowania służby, która miała za zadanie walczyć z korupcją i pilnować, aby ta korupcja nie zniszczyła nam gospodarki, aby ta korupcja nie przepaliła nam pieniędzy, które mamy do wydania na infrastrukturę. No pewnie wybudowalibyśmy większe dłuższe autostrady, może byśmy mieli lepsze te autostrady, gdyby nie została zdruzgotana służba, która miała za zadanie chronić nas przed rozkradzeniem publicznych pieniędzy. No to, co teraz wychodzi na jaw, no to przecież są informacje o tym, że przepłacaliśmy 2-3-krotnie, że w Polsce kosztuje kilometr autostrady drożej niż w Szwajcarii, że autostrada budowana na piasku mazowieckim jest droższa niż autostrada, która idzie przez Alpy.
I tańsza siła robocza.
No więc no, to jest gigantyczna skala tej korupcji, ale odpowiedzialność, polityczną odpowiedzialność za to ponosi całkowicie Donald Tusk. On mając do wydania, do zrealizowania taki plan budowy infrastruktury, powinien sprawić, że ktoś będzie pilnował tych wykonawców, ktoś będzie pilnował tych przetargów, ktoś będzie pilnował urzędników, no ale... zruzgotał tę służbę.
Ale to
dając przyzwolenie, faktycznie w ten sposób faktycznie dał przyzwolenie na tę korupcję.
Te projekty z polityki spójności, one muszą być jakoś zaopiniowane jeszcze w Polsce, bo jeżeli to są takie pieniądze, które można dać jednym, a niekoniecznie drugim, to także może w jakimś sensie, chociażby merytorycznym, prowadzić do różnego rodzaju aktów korupcjogennych.
Oczywiście. Ja tylko chcę przypomnieć, że to pokazuje po prostu, jak nieprofesjonalną mamy do czynienia ekipą. Jak właściwie to jest trochę taka zabawa w to państwo, no bo jak takim człowiekiem od autostrad można uczynić ministra Nowaka, który tak naprawdę jest marketingowcem, który jest specjalistą od tych wybiegów, prawda, czyli pokazywania mody. No podobno to tak trochę się odbyło z takiego zaskoczenia, bo tam jak się panowie decydowali, kto jaki resort ma objąć, to minister Nowak szepnął premierowi, że chce być ministrem sportu, ale nie dosłyszał premier i zrobił go ministrem transportu. No ale to pokazuje, że to jest po prostu taka trochę kpina z powagi sytuacji, lekceważenie profesjonalizmu kompletne. No bo jeśli się okazuje, że my budujemy w tej chwili kilometr autostrady, obwodnicy warszawskiej za 200 milionów złotych, kilometr za 200 milionów złotych, albo odcinek 8-kilometrowy autostrady, który kosztuje miliard złotych, no to przecież przy takich kwotach, no łatwo, jak to się mówi, ukręcić pewne lody, prawda? Można, bo to są olbrzymie kwoty, które właściwie są poza tak naprawdę kontrolą, racjonalnością. No 200 milionów złotych za kilometr autostrady, obwodnicy Warszawy, no przecież to nie jest podwodna autostrada, bo są takie w Norwegii, na przykład pod fiordami, przepiękne autostrady, no ale to nie jest chyba to nie jest ta skala trudności.
No ale trzeba pamiętać, że ten koszt wszyscy poniesiemy. No te pieniądze, które zostały ukradzione przecież, tak, no bo korupcja jest rodzajem kradzieży przecież, tak? Te pieniądze, które zostały ukradzione, myśmy przepłacili za te autostrady, ale te pieniądze wydał budżet. To znaczy, że to są nasze podatki. To znaczy, że trzeba było się zadłużyć, żeby wkład własny do tych projektów sfinansować. Więc koszta tego wszystkiego będziemy nieśli przez kilka pokoleń. To, co wydarzyło się w Polsce ostatnio, czyli zadłużenie nas na ponad bilion złotych, w dużym stopniu zmarnowane właśnie poprzez z powodu korupcji, gigantycznej
korupcji. I to jest, panie senatorze, zadłużenie zewnętrzne, bo obok tego jest jeszcze wewnętrzne.
To jest całość zadłużenia. To jest całość zadłużenia Polski, tak. Więc skutek tego będziemy odczuwali w naszych portfelach, no bo przecież oznacza to, że trzeba będzie jeszcze bardziej ciąć wydatki budżetowe, czyli oszczędzać na tych najbiedniejszych, odbierając kolejne dodatki, kolejne socjalne pieniądze. I trzeba będzie podwyższać podatki.
Odnośnie zadłużenia, panie Januszu, wyczytałem, to chyba zresztą u pana na blogu, że rośnie w Polsce liczba dłużników, że to już 2 300 000 osób, tak? I to jest blisko 40 miliardów złotych zadłużenia. Pan mówił, że mięso, jaja wzrosło o ponad 60% za rządów Donalda Tuska, ryby ponad 50%, chleb, cukier, kiełbasa o blisko 40%, energia elektryczna, gaz o około 50% i ta ciepła woda w kranie ponad 30%. Ale ta liczba dłużników mnie przeraża. 2 300 000 osób i 40 miliardów złotych zadłużenia. A tutaj jeszcze czytam także, że na 390 tysięcy nowonarodzonych dzieci blisko 130 tysięcy, więc co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w biedzie lub nędzy i rodzinach, w których miesięczny dochód nie przekracza, uwaga, 539 zł na osobę, a 500 zł i minimum egzystencji w naszym kraju. I tutaj jeszcze do tego, jak no to jest przerażające, blisko 10 milionów Polaków jest zagrożonych biedą lub wykluczeniem i 70% młodych Polaków którzy przecież w dużej mierze głosowali na Platformę Obywatelską. 70% młodych Polaków nie ma stałego etatu. Tu są te wszystkie umowy śmieciowe. 2,5 miliona rodaków żyje na poziomie minimum socjalnego. Bezrobocie wśród młodych to 30%, w tym 250 tysięcy bezrobotnych z wyższym wykształceniem. To są porażające dane.
No właśnie, czy szkoda, że rząd się nie odniesie do tych danych i nie są to dane tylko, że tak powiem, mojego autorstwa, ale również Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ostrzegła polski rząd jeszcze w zeszłym roku, że Polska jest wśród krajów najbardziej w Europie, Unii Europejskiej, zagrożonych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem. Tych wykluczonych w Polsce jest już prawie 10 milionów. To jest przerażająca zupełnie wielkość. Zresztą tak naprawdę też te dane dotyczące ludzi młodych, czyli 250 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem bez pracy. Jeśli chodzi o ludzi młodych, poziom bezrobocia 30%, to już jest naprawdę wyzwanie gigantyczne. Przypomnijmy, Grecja, Hiszpania, te najgorsze kraje, gdzie najgorzej mają młodzi z pracą, to jest poziom około 56%, prawie 60%. Tych danych takich dramatycznych zupełnie, można by podawać znacznie więcej. To jest przecież, nie poruszamy tu jeszcze problemów na przykład służby zdrowia, dostępności do tej służby zdrowia. Nie poruszamy problemów wymiaru sprawiedliwości, kiedy ci polscy przedsiębiorcy, żeby odebrać należne im własne pieniądze, muszą się latami procesować. Mamy dzisiaj takie sytuacje w kraju, że szpital, któremu są należne pieniądze za tak zwane nadwykonania, czyli za świadczenia medyczne, które dokonały, musi iść do sądu, żeby NFZ te pieniądze wypłacił wreszcie. Idzie do tego sądu, wygrywa sprawę i ma wyrok sądu polskiego, że należy mu się zwrot 8 milionów złotych. I co? I nic. I NFZ mówi, że nie płaci, bo najwyżej wam tam coś z kontraktu obetniemy, czy coś jakoś. To pokazuje skalę tych problemów, przed którymi my dopiero stajemy, bo przecież my dopiero wchodzimy w ten kryzys. Te wszystkie bujdy, brednie, opowieści ministra Rostowskiego, że już od połowy roku będzie z górki, będzie po problemie, skończy się spowolnienie gospodarcze.
No to już za 4 miesiące?
Tak, czyli za 4 miesiące, po prostu pokazują jakiś odjazd, bym powiedział, jak mawia młodzież, czy tak zwaną ściemę kompletną, bo sytuacja nie rozwija się dobrze. Ja obserwuję zjawiska zachodzące, jeśli chodzi o finanse publiczne, zwłaszcza w budżecie. Myśmy tutaj, zresztą pan senator przecież występował w debacie budżetowej, tego budżetu na ten rok, i mówiliśmy wyraźnie, że to jest budżet wirtualny, budżet humorystyczny, bo pan minister sobie zapisał w tym budżecie, że będzie miał 1,5 miliarda złotych dochodów z mandatów od kierowców, tak jakby wiedział, jak Polacy będą mieli ciężką nogę na pedale gazu, tak jakby mógł zakładać, ile wykroczeń zostanie popełnionych. No widzimy, rozbudowały się te radary, prawda? Mamy szpalery właściwie całe radarowe, mamy ronda, na których stoją po 4 radary. No ale przecież państwo nie może się opierać, funkcjonowanie państwa, na tym, czy ile babć przechodzących nieprawidłowo przez jezdnię zostanie złapanych, czy dziatwy szkolnej, prawda, nie przechodzącej po pasach. To pokazuje, że my brniemy w kompletnie jakąś ślepą uliczkę. Te złudzenia takie, że właśnie, ach, to przyjdą pieniądze unijne i wszystko ruszy do przodu, albo że niemiecka gospodarka tak ruszy z kopyta i pociągnie te nasze polskie wagony i tak dalej. To wszystko są iluzje, to są złudzenia. Narasta problem deficytu budżetowego, narasta problem konieczności zmiany budżetu, nowelizacji budżetu. Myślę, że to będzie maj lub czerwiec, kiedy Polacy usłyszą, że jednak zielona wyspa zamieniła się w czarną dziurę i że po prostu trzeba ciąć. Pytanie jest, co ciąć i komu jeszcze co można obciąć, bo przecież my już naprawdę w tej chwili jesteśmy na końcu, na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o większość świadczeń socjalnych, o poziom emerytur, o poziom wynagrodzeń, czyli mamy ceny bogatych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ceny żywności, o ceny kosztów utrzymania, gazu, energii w proporcji do siły nabywczej, ale mamy płace 3-4-krotnie niższe niż w tych krajach. No i tu się to się nie spina, to się nie bilansuje. No nie może być tak, że kasjerka po jednej stronie Odry to zarabia w supermarkecie 1200 euro, a po drugiej stronie tej Odry zarabia 1200 zł. I jeszcze ma tam normę, że musi tam, nie wiem, w 5 sekund 10 artykułów zeskanować. No, to są jakieś takie wzorce zupełnie, nie wiem, niewolnicze już w tej chwili z jednej strony, a z drugiej widać takie lekceważenie dla społeczeństwa, taką pogardę dla zwykłego człowieka. Jesteś biedny, no to znaczy, że jesteś głupi i właściwie nic ci się nie należy od tego państwa. Wmawia się nam, że Polacy powinni mieć tanie państwo. Tanie, czyli dziadowskie państwo. Tanie państwo to z reguły słabe państwo. I to pokazuje właściwie na każdym kroku ten nasz kontakt z rzeczywistością, z urzędnikiem, z petenta w samorządzie, czy w przedsiębiorcy, który próbuje wyegzekwować na drodze administracyjnej należne mu, przysługujące mu prawa. To jest droga przez mękę.
No, władza stała się arogancka, to także widzimy chociażby na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panowie, no tak, albo wyjechać stąd po tym, cośmy usłyszeli. I wielu tak robi. I wielu tak robi. To już ponad 2 miliony, zwłaszcza młodych Polaków, wyjechało z Polski. A według najnowszych danych, według najnowszej metody liczenia od 2014 roku, jeżeli ktoś mieszka za granicą ponad rok, to będzie się go liczyć do liczby ludności kraju, w którym zamieszkuje. A więc liczba Polaków i co za tym idzie różnego rodzaju środków związanych z liczebnością, będzie malała. Jeżeli my, tak jak mówi pan premier, jesteśmy tak ważni, to dlaczego my ciągle musimy liczyć na innych w rozwiązywaniu naszych problemów, prawda? To są takie pytania, powiedziałbym, dosyć oczywiste, ale co zrobić w tej sytuacji? Jakie są możliwe rozwiązania, no żeby nam wszyscy z Polski po prostu nie wyjechali, no?
No, trzeba wdrożyć program zmian. No, żeby wdrożyć ten program zmian, trzeba odsunąć szkodników, tak, trzeba pozbawić władzy ten rząd, który nie realizuje przecież polityki, która sprawia, że ludzie chcą, że młodzi ludzie chcieliby w Polsce mieszkać. Więc trzeba odsunąć tych, którzy psują ten kraj. I zacząć wdrażać program, który przecież istnieje, który jest przedstawiany teraz przy okazji misji profesora Glińskiego, szereg konferencji zrealizowanych pod hasłem Alternatywa. No jest program, wiadomo co robić. Trzeba tylko uzyskać wymaganą większość w parlamencie do przeprowadzania tych zmian. No, opór wobec tych zmian będzie z całą pewnością bardzo silny. Te lobby, które są zainteresowane w utrzymaniu status quo, w utrzymaniu takiej mętnej, zgniłej wody w Polsce, tak, w której świetnie sobie gołymi rękoma łowią te ryby, to są ogromne wpływy przecież. To są ogromne wpływy w mediach, w służbach. To nie będzie łatwa zmiana. To nie będzie łatwa zmiana, ale jest program. Są ludzie, którzy są w stanie go realizować.
No, powiedzmy sobie, że dobrze by było, żeby tego zegarka, który ci zegarmistrze zepsuli, żeby ci sami go nie naprawiali. To jest pierwsza sprawa. Bo już niektórzy się garną do naprawiania, mimo że go zepsuli. Druga sprawa to na pewno jedną z rzeczy podstawowych, którą trzeba będzie zrobić, który każdy odpowiedzialny i profesjonalny rząd, jaki by nie był, będzie musiał zrobić, to wreszcie zatkać ten dziurawy dzban dochodów podatkowych, z którego wyciekają pieniądze na lewo, na prawo, a zwłaszcza za granicę. Według wyliczeń profesora Żyżyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 roku w pozycjach właśnie bilansu płatniczego, tak zwanej salda błędów i opuszczeń, z Polski utraciliśmy i na stałe wyjechało około 400 miliardów złotych, bezpowrotnie. Jeśli by się przyjrzeć temu, co wycieka nam co roku pod postacią przemytu towarów akcyzowych, czyli tego paliwa, papierosów, prętów stalowych już w tej chwili, to są gigantyczne kwoty, alkoholu również, fałszowania alkoholu, to są kwoty idące w co najmniej 10 miliardów złotych rocznie, każdego roku. Więc jest ten dzban po prostu, że tak powiem, upuszczana ta krew finansowa bardzo skutecznie. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce tylko 40% firm płaci podatek od przedsiębiorstw, podatek CIT-owski. Niecałe 40% firm. Dlaczego? Dlatego, że podobno pozostałe 60 ma same straty, koszty, inwestycje. I co ciekawe...
I niech zgadnę, to są pewnie główne te sieci handlowe.
No, bardzo, bardzo blisko. Właśnie o to chodzi. Te wielkie sieci handlowe, duże firmy finansowe, duże koncerny zagraniczne, jakoś tak im wychodzi, że oni tu cały czas biedaki dopłacają, inwestują i nic nie zarabiają. Z pewnych danych, które ukazały się bodajże za 2011 rok, wielkie sieci handlowe, w większości oczywiście zagraniczne w Polsce, miały obrotów ponad 120 miliardów złotych i zapłaciły z tego raptem 700 milionów złotych podatku. No, można by powiedzieć, to każdy polski przedsiębiorca by tak chciał, żeby tak być łagodnie traktowany. Natomiast znamy przecież przypadki, gdzie tam w nocy prawda, policja wkraczała do jakiejś samotnej matki z dzieckiem, bo niewłaściwie wypełniła fakturę na kilka tysięcy złotych. Jakoś ucichła afera Amber Gold, prawda? Cicho, setki milionów złotych, a niektórzy mówią, że nawet miliardy. I jakoś bardzo cichutko ta sprawa wygląda. Więc na pewno trzeba zatkać ten dziurawy dzban. Zresztą profesor Witold Modzelewski też mówi, że samej tylko tak zwanych optymalizacji podatkowej, czy takich oszustw i działań lobbyingowych podatkowych tracimy 40 miliardów złotych rocznie. No to pokazuje, jak wielkie są te ubytki, upuszczanie tej krwi finansowej, która przecież, to przecież nie jest obojętne dla kondycji, dla rozwoju państwa, dla poziomu życia Polaków. Są i inne pomysły. Również chyba będzie podstawowym problemem, to jest kwestia OFE. Trzeba będzie z tym coś zrobić, bo sprywatyzowano nam po prostu system emerytalny w 99 roku. Genialne osiągnięcie, kolejny sukces historyczny liberałów premiera Buzka, między innymi czy Michała Boniego, obecnego ministra. Ten system generuje gigantyczne długi i tak naprawdę nie gwarantuje żadnych tak naprawdę godziwych emerytur na starość, zwłaszcza, że przecież zafundowano Polakom podwyższenie wieku emerytalnego.
No poza tym...
Ja uważam, że to jest sprawa absolutnie kluczowa i uważam, że ci, którzy aspirują do władzy w przyszłych wyborach, powinni postawić sprawę jasno. Jeśli wygramy te wybory, to cofniemy tą decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat. To się Polakom należy. Zebrano 2 miliony podpisów, Solidarność zebrała i związki zawodowe, żeby nie wprowadzać, nawet z nimi nie chciano gadać. Tak samo jak 2 miliony czy 2,5 miliona zebrano przecież, żeby radio było na multipleksie, prawda, Radio Maryja i też to zlekceważono. Telewizja Trwam, przepraszam, że całkowicie to zlekceważono. No, władza musi zacząć liczyć się ze społeczeństwem. Muszą minąć te czasy pogardy, lekceważenia, arogancji. Dzisiaj to przypomina najczarniejsze zupełnie dni.
Odnośnie tego funduszu emerytalnego, już oddajemy też głos naszym słuchaczom, utworzono fundusz ubezpieczeń społecznych, tak? I gdy tutaj te składki nie wystarczałyby na opłatę, gdy powiedzmy ta proporcja osób odprowadzających składki będzie mniejsza niż tym, którym trzeba wypłacać świadczenia emerytalne, utworzono fundusz rezerwy demograficznej. Jak wyczytałem, także ta koalicja PO-PSL od 3 lat już zasila Fundusz Ubezpieczeń Społecznych rezerwami z Funduszu Rezerwy Demograficznej. To do tej pory 14,5 miliarda złotych, bo gdyby nie wzięli tych środków, to już by nie było pieniędzy na emerytury. Czy to prawda?
Tak, to prawda. To prawda. Jest nawet gorzej, bo w tegorocznym budżecie przecież zaplanowana jest pożyczka z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy rząd przygotowywał projekt budżetu, to planowano ją na około 3 miliardy złotych. Sejm uchwalił 6 miliardów na prośbę rządu, a potem w Senacie następowała błyskawiczna zmiana, nowelizacja w cudzysłowie mówiąc, mała nowelizacja w tym zakresie i podwyższono tę kwotę do 12 miliardów. To oznacza, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest już chyba poza kontrolą. Skoro po pierwsze nie ma najwyraźniej dobrych, rzetelnych danych pokazujących, przewidywane wydatki i wpływy do tego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, skoro liczby latają od 3, 6 do 12 miliardów. Po drugie, no skoro tak wielkie pieniądze trzeba dołożyć do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy, że ten system się po prostu już nie domyka.
Oddajemy głos Państwu. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan senator Grzegorz Bierecki i także pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Numery telefonów 536 600 100 i 536 600 200. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci, a także 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa, zagranica 655 23 33 lub 66 kierunkowy do Torunia 56. Za 10 minut 11.
Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąc. Dla tych, co chcieliby, co proste jest, przyszło łatwo. I tym, co mają prócz nadziei stu jakieś plany. 8:15 Londyn, miesiąc w przód wyprzedany. A każdy chciał tu przecież normalnie żyć, mimo wszystko. Bez tej paranoi po prostu żyć, mimo wszystko. Bo ile można szarpać się, bić o przetrwanie z każdym dniem. No chyba, że to warto znieść, dla tych, co chcieli tu do czegoś dojść, bez układów. Dla tych, co są stworzeni po to, by sobie radzić. Dla tych, co pokonają sobie lęk i tęsknotę. Nagrodą dzisiaj będzie równy start.
Radio Maria, proszę. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Bardzo proszę.
Stanisław z Lublina. Odnośnie tej sytuacji, o której żeśmy rozmawiali, była mowa, co robić, no, żeby wszyscy poszli do wyborów. No to oczywiście, ale to nie wszystko. Jak wykazuje praktyka ostatnich wyborów, no nasza opozycja przegrywa te wybory. No i dużo błędów było popełnianych. No na przykład komisje wyborcze nieobsadzone. Później te głosy liczone były w różny sposób. nie było zabezpieczone z naszej inicjatywy własnych wyliczeń i w komisjach, i krajowych, bo to moim zdaniem należało zrobić. Także o tym musimy również rozmawiać, no bo przyjdą następne wybory, a te błędy się powtarzają. Także jest jeszcze wiele innych takich spraw, że na przykład mieliśmy ostatnio film w telewizji TVN odnośnie pod tytułem Kern. No, człowiek patriota, bardzo pozytywny, prawnik, no tam wynikało z tego, że chciał działać w PiS-ie, no zaproponowano mu miejsce tam gdzieś dalekie na liście wyborczej. Podobnie było na przykład z panią Arciszewską, z profesorem z Wrocławia, Jędryskiem, też był na liście wyborczej, gdzieś miejsce byli te osoby 14, 19, gdzieś w tym. Także tu są takie sprawy, które po prostu budzą wątpliwości. No. Także moim zdaniem dobrze by było również ze strony PiS-u o tym mówić. No bo tak dalej będziemy czekać do wyborów. No i co? Okaże się znowu, że po prostu albo kampania wyborcza będzie nie taka, jak było ostatnio w ostatnich wyborach. A ja telefonowałem do biura poselskiego pana Jarosława Kaczyńskiego odnośnie tej kampanii ostatniej, no to usłyszałem, że my mamy ekspertyzę, że kampania była super. No, była taka słaba, ekspertyzę nawet zdobyli, żeby mieć podkładkę, że było wszystko w porządku. Także
dziękuję panie Stanisławie.
Mam takie właśnie sugestie i propozycje, żeby na ten temat rozmawiać, bo po prostu jest obawa. Dziękuję bardzo. Szczęść
Dziękuję Boże. Panie Stanisławie. Szczęść Boże.
Tak, no z całą pewnością to kontrola procesu wyborczego musi być rzetelna. Tak, musimy tego dopilnować. To, żeby w każdej komisji byli mężowie zaufania, żeby te struktury odpowiednio zadziałały, no jest podstawowym wymogiem przecież w demokracji. To tam, gdzie mamy te możliwości, musimy się angażować i mam nadzieję, że także pan Stanisław, który dzwonił, będzie w najbliższych wyborach mężem zaufania i będzie także w komisji zasiadał.
I kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Prosimy. Radio Maryja, halo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Anna z Wielkopolski. Kiedy tak słucham rozmów państwa w studiu, no to musimy sobie zdać sprawę z tego, że rządzą nami obcy z paszportami i obywatelstwem polskim, którzy wspaniale zrealizują swój cel zniszczyć ten kraj i Polaków. Cały majątek wyprzedany. Mówicie państwo o wyborach. Kiedy są wprowadzane ustawy lub przygotowywane ustawy o tym, że mogą wejść obce wojska, policja, żeby stłumić zamieszki w Polsce, bo do nich dojdzie, bo jak ludzie nie będą, ludzie dzisiaj pracują, mają dwie pensje i nie potrafią utrzymać rodziny, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że oni już nigdy władzy nie oddadzą. Oni mają cele wytyczone, zniszczyć kraj. Jakie lekarstwo? No, wydaje mi się, że Polacy i państwo z PiS-u powinniście robić różne prelekcje, rozmowy przy kościołach. Kościół powinien się też pozaangażować, bo ja znam ludzi, którzy chodzą do kościoła, ale którzy pobierają nadal platformę, jeszcze mają pracę, jeszcze mają pensję. Ale za chwilę nie będzie ani szpitali, ani opieki zdrowotnej, nie będzie pieniędzy na nic. W związku z tym nie mamy na co czekać. Związki zawodowe kierowane przez pana Dudę, no jakoś tak dziwnie milczą i nie działają. W związku z tym trzeba się zastanowić. Moim zdaniem, i to chyba nie tylko moim zdaniem, przecież mają we wszystkich organach państwowych swoich ludzi. Cała agentura weszła, służby kontrwywiadu w biznesie. Kiedy tak sobie kojarzę, jak PiS rządził, jak tak zwany biznes pouciekał za granicę, bo były podejrzenia o współpracę z agenturą sowiecką. Teraz wszyscy wrócili. Są doradcami tu i tam. Także tylko pospolite ruszenie, zjednoczenie wszystkich sił i nie czekanie do wyborów, bo oni nam się śmieją i śmieją się państwu w żywe oczy. Kpinę sobie urządzają, choćby nie ma kryterium, pod jakimi będą rozpatrywane wnioski o rozpatrzenie wejść na multiplex. Przecież to jest szydera, to po prostu my możemy dyskutować, trzeba zjednoczyć siły i we wszystkich, profesorowie na uczelniach, wszyscy i powinniśmy okupować Radę Ministrów, po prostu usunąć naród tak, jak w Bułgarii powinien wyjść na ulicę. To jest jedyna metoda, bo oni władzy nie oddadzą. To, że profesor Gliński w tej chwili gromadzi ekspertów i tak dalej, oni się więc śmieją. A część społeczeństwa w ogóle nie wie, co się dzieje w kraju, bo ci, którzy mają jeszcze pracę i jakoś tam zarabiają, są zajęci swoim życiem, swoimi codziennymi potrzebami i tak dalej. W związku z tym trzeba zjednoczyć siły. A niestety agentura rządzi nami. Były budowane autostrady. Czy jest jakieś gremium, które mogłoby wspomóc tych polskich pracodawców, te polskie firmy, które by wystąpiły do sądów, do prokuratury o łamanie przepisów, do Trybunału w Strasburgu, gdziekolwiek, żeby tym ludziom pomóc, żeby zjednoczyć, żeby naród czuł zjednoczenie. A tak tu jedno ugrupowanie coś mówi, tam drugie ugrupowanie coś mówi. Natomiast nie ma tej jedności, nie ma, nikt nie może zespolić całego narodu do działania, żeby obalić te agenturalne władze.
Pani Anno, dziękuję bardzo. Oddam głos naszym gościom, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże, dobrej nocy.
Ja myślę, że bardzo poważny, głęboki głos, naprawdę dalekowzroczny. Myślę, że gdyby chociaż połowa Polaków, czy część Polaków tak myślała, no inaczej by wyglądała nasza sytuacja dzisiejsza i ekonomiczna, i społeczna. Naprawdę jest źle. I przecież wiadomo, że nie o to chodzi, żeby straszyć społeczeństwo, żeby mu przedstawiać tą czarną wizję. Ta Polska przecież nie zniknie z mapy świata przy kolejnych wyborach. To nie jest tak, że nie będzie, że władza będzie leżeć na ulicy i nikt jej nie będzie chciał wziąć. Na pewno kryzys będzie znacznie dłuższy, znacznie bardziej dolegliwy społecznie niż to zapowiadają dyżurni eksperci rządowi czy dziennikarze TVN-u. To te zjawiska negatywne, te wiadomości, które przychodzą przecież nie tylko z Polski do nas, ale również z Europy. Dzisiaj miały miejsce poważne demonstracje, nawet są ranni w Madrycie. W Grecji praktycznie mieliśmy kilka dni temu strajk generalny, kolejny strajk generalny. Te społeczeństwa europejskie czują się oszukane, czują się zdradzone. Zdają sobie sprawę, że ta metoda leczenia tego nowotworu, jakim jest dzisiejszy rozrost, no można powiedzieć, tej chciwości wśród elit, że ona nie zdaje egzaminu, że tak się nie da leczyć pacjenta, że ten pacjent jest coraz bardziej chory zamiast zdrowieć. I naprawdę będzie potrzeba ekspertów, będzie potrzeba znacznie więcej profesjonalistów, żeby Polskę próbować naprawić, bo trzeba będzie ją naprawić. Przecież nie o to chodzi, żebyśmy wszyscy wyjechali, wszyscy ci, którzy są jeszcze młodzi, którzy chcą mieć szansę na przyszłość, perspektywy, rodzinę założyć, wychować dzieci. No jednak Polacy żyją w całej Europie w tej chwili, całymi rodzinami wyjeżdżają i zdają sobie sprawę, że nasz kraj dzisiaj, nasza Polska to nie jest kraj ani dla starych ludzi, ani dla młodych ludzi, ani dla chorych tym bardziej ludzi, że się staczamy, że się likwidujemy jako państwo, że likwidujemy szkoły, posterunki policji, dworce kolejowe, stacje, urzędy pocztowe, nawet tysiące kilometrów torów kolejowych. To pokazuje, że zamiast skoku cywilizacyjnego, który nam obiecywano, mamy systematyczne cofanie się polskiego społeczeństwa, jeśli chodzi o edukację, wykształcenie, o tradycję, o możliwość swobody wyrażania nawet myśli. Mamy wręcz cenzurę, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, czyli te najbardziej istotne tak naprawdę dla Polaków, to przecież media komercyjne, a nawet publiczne stosują maksymalną cenzurę, żeby nie dopuścić tych prawdziwych informacji do opinii publicznej, żeby nie można skonfrontować bajeczek i różnych wierutnych bredni opowiadanych o tym, jak to Polska, jakim to tygrysem ekonomicznym Polska jest, jakim jesteśmy rajem dla emerytów, prawda? No, to pokazuje, że dzisiaj toczy się niewypowiedziana wojna z polskim narodem, wojna ekonomiczna przede wszystkim, polegająca na zasiłkach czy świadczeniach socjalnych na poziomach jakichś już prawie że azjatyckich, można powiedzieć, bo już nie europejskich w tej chwili, jeśli chodzi o możliwość zdobycia tej pracy dla ludzi młodych, czy dla ludzi po 50 roku życia. No przecież to są zupełnie dramatyczne wyzwania. To, co pani powiedziała, bardzo trafnie. No, szkoda, że wielu profesorów, ekonomistów tego, autorytety rządowe nie odniosą się do tego. Jak to jest, że dwoje pracujących rodziców nie jest w stanie utrzymać rodziny, zapłacić podstawowych rachunków, świadczeń, a już nie mówiąc o jakichś oszczędnościach czy inwestycjach, prawda? Oboje pracują. Co mają powiedzieć ci, którzy oboje tracą pracę rodziców, prawda? A mają czwórkę dzieci. No dzisiaj, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, to są najbiedniejsze rodziny w Polsce tak naprawdę. Nie, najniższy poziom, to już w tej chwili około 35% populacji właśnie rodzin z trojgiem, czworgiem dzieci, to są ludzie biedni w tej chwili. A przecież oni powinni być szczególnie preferowani ze względu na te załamanie się tej demografii w Polsce. No powinni być otoczeni wielką opieką państwa, pomocą, ulgami podatkowymi, socjalnymi, inwestycyjnymi, jakimi tam byśmy jeszcze nie, edukacyjnymi. Tego nie ma. Jest systematyczna, antyrodzinna polityka. No i ma pani rację, że same wybory to jeszcze nie wszystko. Trzeba powiedzieć wreszcie dość. Trzeba powiedzieć dość, nie zgadzamy się na dziadowskie państwo, nie zgadzamy się na państwo tanie, bo to nam się wmawia, Platforma nam wmawia, że nam potrzeba taniego państwa, a tanie państwo to jest słabe państwo, to jest dziadowskie państwo i efekty tego dziadostwa widzimy na każdym kroku praktycznie.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo? Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Halo.
Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ja dzwonię z Kielc. Ojej, bo nie wiem, kto się na drugi.
Nie rozumiem.
Halo.
Jest pani na antenie, ma pani pewnie włączone radio, które przeszkadza pani w rozmowie. Teraz pani się jeszcze rozłączyła w dodatku. Bardzo proszę, halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Proszę, panie Macieju.
Mówimy o polskich problemach, ale mimo tej całej masy problemów istnieją potężne oddolne rezerwy jednym z przykładów na uruchomienie tych oddolnych rezerw jest właśnie ojcze Dariuszu i teatr studencki, który ojciec zdecydował się założyć. Teatr studencki Dobry Wieczór. To znakomity przykład na poziomie kultury, podobnie jak nasz teatr pani Barbary Dobrzyńskiej. I mam na drzwiach swojego pokoju taką myśl ojca Tadeusza. Potrzeba, byśmy byli rycerzami Maryi dla spraw Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Nie możemy być śpiącymi rycerzami. Dlatego trzeba wzmocnić każdą propolską oddolną inicjatywę i doprowadzić do tego, żeby w wyborach, które będą najbliższe, zagłosował śpiący olbrzym, elektorat śpiącego olbrzyma, bo wiele wskazuje na to, że ten elektorat śpiącego olbrzyma jest elektoratem, któremu bardzo mocno stoi na sercu sprawa polskiej tożsamości narodowej i wartości, które są wyśmiewane w mediach mętnego nurtu, a więc rodzina jest rodziną, a nie jakimś nie wiadomo jakim tworem. I co tu dużo mówić? To tyle. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wzmacniajcie oddolne inicjatywy, które są propolskie.
Dziękuję panie Macieju. Pozdrawiam serdecznie.
Tak, to panie prawda. Jest ogromna energia, która w różnych miejscach może być dobrze zagospodarowana. Takie te przykłady, które pan przedstawił, z całą pewnością pomagają w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To jest coś, co powinniśmy wspierać, co potem, kiedy przyjdzie moment wyborów, dobrze będzie służyć.
Pamiętamy też, panie senatorze, panie Januszu, te demonstracje w sprawie telewizji Trwam, wrześniową, wcześniej kwietniową. Jakie to było poruszenie i jak no, wielu ludzi przyszło w liczbie, ale też w całym przekroju społecznym, prawda? Bo tam byli i wiekowo, i w wykształceniu różni ludzie, i w różnych zawodów. Były całe rodziny, które przychodziły. No i też ten program patriotyczny, który przed mszą świętą był przedstawiany na placu Trzech Krzyży. No on był taki wręcz poruszający ludzi. Widać, że ludzie też tego potrzebują, takiej odnowy ducha w tym wszystkim, bo jak my się poddamy temu marazmowi, jakiemuś takiemu, jasne, diagnoza jest potrzebna. Trzeba po prostu powiedzieć, jak jest, żeby coś z tym zrobić, bo możemy zasłonić oczy i powiedzieć, nie, tego nie ma, tego nie ma. Więc pierwsze to jest stanąć wobec faktów, a drugie odpowiedzieć na te fakty.
No tak, przypominam sobie tę atmosferę. Dawno się tak nie czułem. Byłem z grupą prawników warszawskich adwokatów i byliśmy zaskoczeni tą formą relacji międzyludzkich, jakie tam panowały. Tą przyjaźnią taką emanującą z każdego, taką właśnie chęcią zrobienia czegoś lepszego, czegoś dobrego w życiu. Wspaniała homilia biskupa Dedycza. Naprawdę tyle godzin wszyscy stali, słuchali w skupieniu, a jednocześnie w pogodnych nastrojach, takich optymistycznych. To jest prawda, że po prostu trzeba wierzyć, że się da to zmienić, że się da pogonić szkodników i miejsce ich zajmą ludzie, którzy będą mieli w sercu miłość do ojczyzny. Będą mieli polską rację stanu przede wszystkim przed oczami i na pewno to nie będzie łatwe to naprawianie, bo szkody i spustoszenia, jakie zostały poczynione nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również w sferze, bym powiedział, psychologicznej, w takiej sferze relacji międzyludzkiej, takiej nienawiści, takiej wrogości, pogardy właśnie, lekceważenia dla tych, którzy ośmielają się domagać faktów, którzy ośmielają się chcieć żyć według tradycji, według nakazów religii, kościoła, historii czy po prostu patriotyzmu. Dlatego na pewno każda taka inicjatywa uświadamiająca ten przekaz medialny, to co czyni Radio Maryja, co czyni Telewizja Trwam, co czynią te portale prawicowe, które przecież zdobywają coraz większą popularność, nowe tygodniki, no to pokazuje, że Polacy próbują się organizować, próbują się obudzić, choć jeszcze wielu jest takich, których te oczy zasłania i nie chce znać tej rzeczywistości, sądząc, że tak powiem, nasza chata z kraja i najważniejsze, żeby mnie się jakoś udało, a reszta jest nieważna. No niestety, jak będziemy społeczeństwem, gdzie większość klepie biedę i nie ma perspektyw, to nawet ci zamożni nie będą się czuli w tym kraju ani dobrze, ani bezpiecznie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Czy ja jestem już na antenie?
Tak, jest pan, słuchamy, kto mówi, skąd?
Dobry wieczór, mówię z Gdyni. Na imię mi Czesław.
Prosimy, panie Czesławie.
Sprawa moim zdaniem jest bardzo trudna. Tutaj padają takie propozycje uzdrowienia sytuacji poprzez, powiedzmy, wybory i tak dalej, różne padają propozycje, ale wydaje mi się, że cały czas u nas nie docenia się potęgi propagandy. Ludzie bez przerwy dostają ten zastrzyk z morfiny, wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie, lecą programy szczególnie dla ogłupienia młodych ludzi, You Can Dance, jak oni tańczą, jak oni się bawią i tak dalej. I wszystko jest fajnie, wszyscy się bawimy, wszystko jest pięknie. O co tym jakimś tam ludziom chodzi, że przecież ten kraj, ja rozmawiam z sąsiadką, ona mówi, no widzi pan, tak nas straszono, że wszystko zostanie sprzedane i nic nie zostaje sprzedane. Ja mówię, że panią, proszę mi pokazać, powiedzmy, jakieś przedsiębiorstwa, firmy i tak dalej, które nie zostały jeszcze sprzedane. No niestety na to już ta pani nie potrafiła odpowiedzieć. W każdym razie jest tutaj, gdyby doszło do wyborów, powiedzmy, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest bardzo ważną sprawą pilnowanie tego liczenia tych głosów, ponieważ pamiętamy, była sytuacja w Bytomiu, gdzie za pół litra wódki kupowano głosy. I takich Bytomiów, ile się zdarzyło w Polsce w czasie wyborów, tego my nie wiemy. A było ich na pewno sporo. W każdym razie wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo trudna i skomplikowana. Nie chciałbym tutaj, broń Boże, jakiegoś siać jakiegoś zwątpienia, ale sytuacja już jest w tej chwili zaszła bardzo, bardzo daleko i będzie to bardzo trudno odwrócić. W każdym razie, no mam nadzieję, ponieważ tutaj ta lewa strona, że tak powiem, którą reprezentuje dzisiaj SLD, próbuje się dogadywać z Palikotem. Jeżeli się dogadają z Palikotem, to jestem już spokojny, że tam dobrze nie będzie po tej stronie. Także mam nadzieję, że oni się sami w końcu posypią i wtedy będzie łatwiej, ponieważ to ugrupowanie, które w tej chwili nami rządzi, ugrupowanie, powiedzmy, panów Drzewieckich, Chlebowskich i tak dalej, to jest ugrupowanie, które jest pociągane za sznurki poprzez byłych towarzyszy. To jest, ja tylko przytoczę taki przykład. Spotykam się z sąsiadem przy furtce z okazji ostatnich wyborów i rozmawiają dwaj panowie, jeden pan architekt, drugi były wojskowy, rozmawiają i ten wojskowy mówi do tego architekta, mówi, słuchaj, co ty taki smutny jesteś? Rozmowa się odbywa na drugi dzień po wyborach. Co ty taki smutny jesteś? A mówi, no a z czego ja mam się cieszyć? No bo wygraliśmy wybory. A mówi, jak to wygraliśmy wybory? Nie wygraliśmy wyborów, wygrała Platforma Obywatelska, a ten wojskowy to SLD. A on mówi, no to tak jakbyśmy my wygrali, mówi. Najważniejsze, że Kaczorów odsunęliśmy od władzy, a z tymi to my się dogadamy. I to oddaje całą sprawę, cały sens tego, co się dzisiaj dzieje. Ci panowie za kulisami dalej pociągają za sznurki. I to są tylko kukiełki poruszane w tej chwili na forum publicznym, a z tyłu za nimi gdzieś głęboko umiejscowieni siedzą panowie, którzy pociągali za te sznurki dużo wcześniej. Mało tego, jeden i drugi sąsiad i z prawej, i z lewej wcale nie są zainteresowani tym, żeby tu było mocne państwo między nimi. Ma być słabi dostarczycielami siły roboczej i rynek zbytu. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Czesławie, Bóg zapłać.
No tak, no nie tak dawno przecież jeden z generałów służb specjalnych przyznał się do autorstwa, do wymyślenia projektu pod nazwą Platforma Obywatelska. To taka zdumiewająca szczerość przecież. Ale widać, że no są inżynierowie dusz, którzy próbują tworzyć co rusz nowe firmy, nowe szyldy, pod którymi te same twarze się kryją tak naprawdę, które działają wciąż dla tych samych grup interesu. No, widać przecież w wielu miejscach Polski, że powstają koalicje wszystkich przeciwko PiS-owi. I te koalicje wszystkich przeciwko PiS-owi są tworzone po to, żeby chronić interesy tych, którzy od zawsze czuli się właścicielami Polski.
Radio Maryja, prosimy.
Do audycji w Radio Maryja. Bardzo
jest
proszę,
pani,
Agnieszka z Opolszczyzny.
Pani Agnieszko, jest pani na antenie, słuchamy.
Proszę?
Jest pani na antenie, pani Agnieszko, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Agnieszka z Opolszczyzny. Ja odnośnie tego elektoratu, który głosuje, dlaczego jest taka mała frekwencja, zauważyłam taką sytuację, że dużo starszych osób, które są niepełnosprawne, a które słuchają Radia Maria albo osoby starsze, przebywają w domu. Ja na przykład już w ciągu ostatnich dwóch wyborów brałam pełnomocnictwo dla dwóch osób. Może osoba albo z rodziny, albo z sąsiadu wziąć pełnomocnictwo i w zastępstwie tych osób rzucić głos. Jeżeli na przykład panie z koła Radia Maria mają takie osoby, znają, które słuchają Radia Maria i którym zależy na dobru ojczyzny i żeby polepszyć sytuację wyborczą, mogą o to zabiegać się. To trzeba wcześniej mieć zgodę tej osoby, za którą się rzuca głos i po prostu wziąć dowód osobisty, zgłosić się w gminie, tam uzyska się pismo i z tym pismem oni nanoszą na listę wtedy taką osobę, na dodatkową listę. I można, każda taka pani może dwie osoby takie starsze, które nie mają nikogo w domu albo za niektóre, które nigdy nie głosowały ze względu na niepełnosprawność lub starszy wiek, mogą po prostu oddać głos w ich zastępstwie.
Bardzo dziękuję pani Agnieszko. Panie senatorze, panie Januszu.
No, myślę, że oczywiście to jest praktyczna rada, o której pani mówi, na pewno warto z niej skorzystać. Natomiast wrócić chciałem do wypowiedzi pana Czesława. Wydaje mi się, że bardzo trafna analiza. Rzeczywiście sprawy zaszły bardzo daleko i sytuacja jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Natomiast no, społeczeństwo po prostu musi się bronić i jeśli Polacy nie chcą pogorszenia własnych warunków ekonomicznych przede wszystkim, bo przecież widzimy, że te warunki fundowane nam przez obecną koalicję rządową są coraz gorsze. Mówi się nie tylko o szalejącej drożyźnie, ale wracając do choćby tych kwestii, o których ojciec mówił, zadłużenia. 2 300 000 prawie osób zadłużonych na kwotę prawie 40 miliardów, 38 z groszami, prawie 40 miliardów złotych, to jest zadłużenie gospodarstw domowych. A przecież mamy jeszcze zadłużenie przedsiębiorstw, które też mają około 30 miliardów złotych długów. Mamy ten gigantyczny, kosmiczny dług publiczny 1 biliona złotych i olbrzymią część poukrywanych różnych długów, choćby pod postacią obligacji drogowych, czyli wydatków na drogi, Krajowego Funduszu Drogowego, czy długów szpitali, które sięgają blisko 11 miliardów złotych. Zresztą ten rok będzie przełomowy i bardzo niekorzystny chyba również w tej sferze służby zdrowia, dlatego że powiaty będą musiały zdecydować, co robić z tymi zadłużonymi szpitalami, czy je likwidować, czy brać odpowiedzialność i spłacać ich długi, czy je sprzedać, czy prywatyzować. No, to będą olbrzymie problemy, bo często szpital powiatowy ma więcej milionów długów niż cały budżet tego powiatu liczy. Są takie przecież sytuacje. Także na pewno będzie koszt utrzymania rósł. To są przecież zapowiadane podatki, nowe podatki pana ministra Rostowskiego, podatek nazywany dla niepoznaki opłatą śmieciową, ale tak naprawdę podatek. Podatek od, przygotowywany podatek od deszczu i powierzchni dachów, podatek od kabli i rur przechodzących pod działką właściciela. No przecież nie wiadomo, jak się rozwiąże sprawa, jak będzie wyglądać sprawa z podatkiem katastralnym, czyli podatkiem od właściwie wartości nieruchomości, domu, budynku mieszkalnego. Ja już nie mówię o tym, że przecież wzrosły również koszty przedsiębiorców, takie jak choćby podwyżka składki rentowej, jak rosnące marże i opłaty za różnego rodzaju usługi, za media, jak ceny energii, ceny gazu, ceny elektryczności. Pakiet klimatyczny będzie powodował, że ceny ciepła wzrosną w perspektywie kilku najbliższych lat o 30%, ceny energii elektrycznej no gdzieś między 20 a 50%. To przecież się będzie, to dzisiaj mamy sytuację no absurdalne. Walczymy z jednej strony z klimatem, z CO2, żeby nie zanieczyszczać atmosfery dwutlenkiem węgla, a ludzie w tej chwili przechodzą na ogrzewanie drewnem, po prostu nawet w centrach dużych miast montują jakieś kominki, prawda, jakieś kozy i palą po prostu drewnem, bo rachunki za prąd są po prostu nie do zapłacenia. Tak wysokie. Podobnie z gazem, podobnie w uzdrowiskach, gdzie właściwie wszyscy palą węglem, no bo po prostu nie da się przejść na to ekologiczne paliwo, bo jest za drogie. Czyli dochodzimy do jakichś absurdów już zupełnie tego naszego życia, kiedy tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jemy, bo okazuje się, że i sól drogową można dodać do żywności, prawda, i parówki można zrobić z sierści i pazurów. No to jest jakieś już takie naprawdę odlot, jeśli chodzi o to, jak wygląda to nasze codzienne życie, kiedy musimy się martwić właściwie tym, którego rachunku się nie da zapłacić. Polscy emeryci, którzy właściwie muszą w 40% rezygnować z leków, zakupu leków, bo ich na to nie stać. Kiedy w wielu krajach, nawet tej Unii, tych krajach pogrążonych w bankructwie, w kryzysie, no te leki dostają za darmo, czy za jakąś przysłowiową niewielką opłatą symboliczną. Więc to pokazuje, jak daleko my jeszcze mamy do tych społeczeństw Unii Europejskiej, jak daleko z poziomem życia, poziomem zamożności, oszczędności. Przecież większość Polaków nie ma żadnych prawie oszczędności, czy ponad prawie 50% Polaków żadnych oszczędności nie ma. No to pokazuje, że właściwie 20 lat minęło tej rzekomo udanej takiej transformacji ustrojowej, takiego sukcesu, takiego postępu i co? Wyprzedaliśmy prawie cały majątek narodowy, mamy gigantyczne długi, nie mamy nowoczesnej służby zdrowia, nie mamy szybkich kolei, mamy kawałki autostrad i właściwie perspektywa jest taka, że no my nie mamy też za dużo wysp, prawda? Bo Grekom to jak mieli te długi wielkie, to im powiedziano, że jak nie macie za jak spłacić, to sprzedajcie wyspy. No ale my nie mamy za dużo tych wysp, więc co my będziemy mogli dać zastaw?
My jesteśmy wyspą zieloną.
No właśnie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew Wysocki, z Gdyni dzwonię. Kłaniam się ojcu Dariuszowi, obu panom, panu Grzegorzowi Biereckiemu, panu senatorowi, panu Januszowi Szewczakowi. Z uwagą słuchałem całej audycji w telewizji Dzwam, teraz ciąg dalszy. No jest to rzeczywiście audycja z tych najważniejszych, bardzo ważnych. Pakt fiskalny, ale to nie jest pakt fiskalny, po prostu jest to wszystko na temat pieniędzy w Europie, pieniędzy w Polsce. Ważny temat, świetnie wyjaśniony. No i panowie jednoznacznie już na początku audycji udowodnili, że jest to temat przede wszystkim polityczny. Czyli te wszystkie szczegóły omawiane są bardzo ważne, ciekawe dla profesjonalistów, ale słuchają również panów ludzie szczerzy, ludzie prości, którzy no potrzebują, oczekują wniosków w prostych słowach. Jaka ich czeka przyszłość, kiedy się te wybory wreszcie wygra. Tu jest oczywiście konieczny moim zdaniem optymizm, bo ciągle mamy diagnozy bardzo pesymistyczne. Żyjemy w kraju okradanym przez własną władzę. Żyjemy wśród rzeczywiście złodziei, aferzystów. No i niestety oni są nad nami, mogą dyktować nam takie, a nie inne warunki. Tymczasem no, przydałoby się parę szczegółów. Ja tak sobie zanotowałem, bo pan Szewczak przytoczył świetny przykład, co będzie zrobione, a więc na przykład cofnięcie tego absurdalnej ustawy o wieku emerytalnym. Ale takich szczegółów trzeba więcej. Obaj panowie jesteście ze skoków. No, jeden z panów jest prezesem, drugi głównym ekonomistą. Wobec tego na pewno warto ludzi poinformować, że przy zmianie politycznej naszej władzy, no na pewno znikną te niewłaściwe przepisy na temat skoków. Przecież to jest jedyny polski, ściśle polski kapitał. To powinno być inaczej. Że banki, które mamy już dawno, dawno poza Polską, Polska odzyska kontrolę nad większością naszych banków. Ja zmierzam do tego, żeby we wypowiedziach i w audycjach takich, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, padały również określenia bardzo konkretne. Co kto zrobi, dlaczego, niemalże co obiecuje. Każda z tych audycji ma pewien aspekt wyborczy. Także myślę, że jest konieczność informowania, że powiedzmy ja jako senator taki i taki, jeżeli zostanę tym senatorem, to wykonam to i dołożę wszystkich starań, żeby to wyszło. Pewnie, że to jest prawie, że propaganda wyborcza, ale chyba takiej nam brakuje. I brakuje, powtórzę się tutaj, tego optymizmu w naszych zamiarach. Jak spojrzymy na odległe od nas wybory, no to Obama w Stanach Zjednoczonych wygrał właściwie dwoma słowami, weekend, no więc powtarzał wszystkim, że my możemy. A przecież my w Polsce możemy naprawdę bardzo dużo. My, to myślę ci, którzy są po stronie polskiej, po stronie katolickiej, po stronie naszej tradycji narodowej, widzimy, ile można zrobić, nawet w osiągnięciach tak poszczególnych. No, prowadzenie sprawy dla mnie bardzo ważne, smoleńskiej tragedii. Można tak dużo zrobić i tak daleko dojść do prawdy. Będą zmiany polityczne i to wyjdzie wszystko na wierzch. Także tutaj chciałbym swój głos dołączyć jeszcze do tego pana, który mówił o propagandzie, ale on mówił niedawno o złej propagandzie. Moim zdaniem jest to bardzo trafny głos, bo ta zła propaganda nas, no krótko mówiąc, niszczy, ale przecież nam jest potrzebna pozytywna propaganda. Propaganda prawdy, propaganda konieczności zmian. Tu przy tej okazji miałbym apel do tych wszystkich przywódców politycznych naszych dzisiejszych, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, żeby no, również na antenie Radia Maryja, na antenie telewizji Trwam potwierdzali swoją wiarygodność. A ta wiarygodność to musi być udowodnienie nam o zgodzie programowej i zgodzie wyborczej. Tego na pewno oczekują wszyscy Polacy i to jest jeden z warunków, żeby zagłosowali. Było też sporo mowy o tych 50% społeczeństwa polskiego uśpionego, która no, nie bierze udziału w życiu zbiorowym Polaków. Uważam, że same te najlepsze nasze siły toruńskie, tak to nazwę ogólnie, czyli i nasz dziennik, i telewizja Trwam, i Radio Maryja, i właściwie również uważam Niedziela, Nasza Polska, nie wystarczą. Więc chyba bardzo warto skorzystać skutecznego przykładu wspaniałego węgierskiego premiera Orbana i ruszyć do wszystkich zakątków Polski, dostać się bezpośrednio do ludzi, do ich świadomości, tam gdzie żyją, tam gdzie pracują albo tam gdzie są bezrobotni. To dziękuję, tyle i bardzo się cieszę z tej audycji. Jeszcze raz gratuluję poziomu i rozeznania panów ekspertów.
Dziękujemy panie Zbigniewie, także pozdrawiamy i oddaję głos naszym gościom.
No to bardzo ważny głos, to prawda. Rzeczywiście program pozytywny powinien się przedstawiać, powinniśmy pewnie poświęcić odrębną audycję na to, aby powiedzieć, co zamierzamy zrobić, kiedy tę władzę po Donaldzie Tusku przejmiemy. Jak będziemy naprawiać Polskę rujnowaną przez ostatnich 5 lat. To jest temat na odrębną audycję. Temat, który widoczny jest w tej chwili. No przecież ten cykl konferencji realizowanych przez pana profesora Glińskiego, kiedy on przedstawia poszczególne segmenty swojego programu rządu, który przecież będzie wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc ten program jest prezentowany. Na razie jeszcze na falach Radia Maryja nie powtarzamy tego elementarnego programu, ale jesteśmy gotowi do dokonania tych koniecznych reform, które usuną szkodliwe działania 5 lat rządów Tuska.
Myślę, że pan Zbigniew naprawdę trafnie podsumował tą naszą dzisiejszą wielogodzinną debatę. Rzeczywiście tak jest, jak mówi. Na pewno trzeba wiele samoorganizacji, samowysiłku, takiej dyscypliny wewnętrznej, bo przecież nie jest łatwo. Wszyscy ci, którzy próbują podjąć te trudne tematy edukacji, takiej iluminacji umysłów i edukacji umysłów czy sumień Polaków, no są atakowani, bezpardonowo wyśmiewani, wyszydzani. Ale no, na pewno jest wiele tych konkretnych takich posunięć, które można by zastosować. My mamy dość dokładnie przemyślane te kwestie, cały szereg konkretnych propozycji. Nie ze wszystkimi może chcemy od razu wychodzić publicznie. Uważamy, że ta władza bardzo chętnie zaszkodzi wszystkim tym możliwym sensownym przedsięwzięciom, konkretnym propozycjom. Będzie tylko starała się je szybko zablokować. Z pewnością przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie bardzo szczegółowo przedstawić propozycje zmian, takich, bym powiedział, natychmiastowych, koniecznych, jak i tych długoterminowych, długofalowych. Na pewno ma pan rację, pan Zbigniew ma rację, że trzeba odzyskać utracony majątek narodowy, często głupio, tanio, wyprzedany, za bezcen, w atmosferze skandali czy korupcji nawet. Trzeba ten majątek dla Polaków odzyskać, żeby on zaczął pracować na naszą przyszłość. Kraj, który nie ma własności, nie ma przyszłości. Jeśli nie ma się majątku, trudno o dochody, chyba że jest się niewolnikiem i tylko z tego chce się wyżyć. Dlatego jest cały szereg propozycji, niektóre są jeszcze w trakcie opracowania, debaty, ale na pewno będą to istotne zmiany. Polskie społeczeństwo oczekuje na takie zmiany. Pogarsza się poziom życia Polaków, coraz większa liczba osób to dostrzega. Zawód, jaki sprawiła Platforma, nawet środowiskom przedsiębiorców, jest ogromny. Coraz większa liczba środowisk twórczych, środowisk przedsiębiorców dystansuje się od tego, co widzimy w kolejnych propozycjach rządowych. Myślę, że czas pomału zmierza ku zwycięstwu, ku powiedzenia twardego dość. Nie chcemy takiego państwa, chcemy państwa sprawnego, normalnego i takiego zwyczajnego bezpieczeństwa ekonomicznego dla Polaków.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w audycji. Pan senator Grzegorz Bierecki, nasz gość, i pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Do usłyszenia ponownie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję także wszystkim.
Dziękujemy.
Dziękuję także wszystkim, którzy telefonowali, którzy także dzielili się swoją troską o ojczyznę i o życie nas wszystkich. Za 24 minuty północ, zatem czas na naszą modlitwę na zakończenie dnia, kompletę. Proszę już, chociaż wszystkie telefony, jak widzę, dzwonią, ale proszę już tylko o telefony do komplety, do modlitwy, którą za chwilę wspólnie odmówimy.